Tajemnice Pomorza.
Jesteśmy dzisiaj w Muzeum Narodowym w Tajemnicach Pomorza. Ze mną jest pani Beata Sztyber, historyk sztuki, która opowie o rzeczach, można byłoby powiedzieć, ulotnych, bo my dzisiaj o tkaninach będziemy rozmawiać.
No ale jakże bliskich ciału.
W tym odcinku Tajemnic Pomorza od tych dawniejszych, średniowiecznych. To taka delikatna materia.
W zbiorach Muzeum Narodowego jest ich całkiem sporo. Podejrzewam, że w Muzeum Archeologicznym też by były, bo na pewno są. I to z czasów, tak mniej więcej, X wiek. My zaczynamy od XIII. Jedwabi u nas bez liku.
To bogate miasto.
Mało tego, miało niezwykle intensywne kontakty handlowe. I spływały tu do nas zarówno materiały z zachodniej Europy, z południa Europy, ale także z krajów południowej Afryki, czyli z krajów muzułmańskich, także z bliskiej i dalekiej Azji. Więc mamy tutaj mieszankę w zasadzie wszystkiego.
To my mamy tutaj takie w muzeum szuflady. I w tych szufladach, rozumiem, są pochowane te skarby.
One sobie leżą tak jak w dobrej szafie, czyli czekają na okazję, żeby się pokazać. No i pokazujemy je, ale jako że tkanina jest materią rzeczywiście delikatną, choć potrafi przetrwać wiele tysięcy lat, to jednak trzeba ją chronić przed kurzem i światłem. W czasach średniowiecza, w tych zbiorach, które posiadamy, no, te zbiory były powiązane z kościołem, czyli z liturgią. Czyli były to tkaniny zazwyczaj bardzo wysokiej jakości, no bo jeśli ktoś coś darowywał do kościoła i zapewne z jakąś intencją, to starał się, żeby to była rzecz godna tego miejsca. No i stąd ten zbiór, który pochodzi z kościoła mariackiego, bądź z kościołów, które nie do końca możemy zidentyfikować, jest właśnie taki.
I co my mamy przed sobą? Bo tutaj ja już zdradzę słuchaczom. Już jedną szufladę wysunęliśmy i w tej szufladzie znajduje się pięknie wyszywany ornat.
To jest ornat czerwony, jeśli chodzi o klasyfikację liturgiczną, który rzeczywiście ma pretekstę krzyżową haftowaną, a tkanina, na której ta pretekstę jest naszyta, to jest tkanina jedwabna, broszowana też nicią jedwabną, ale również metaliczną. Ta metaliczna mogła być srebrna, srebrna złocona, bardzo rzadko złota, to w wyjątkowych rzeczywiście produkcjach, ponieważ mówiąc krótko, było to drogie. Ta tkanina jest znakomicie tkana, pochodzi z Europy Zachodniej, zapewne z Italii, bo to było centrum produkcji w ówczesnym czasie na terenie Europy. Do dyspozycji w Europie mieliśmy różne ośrodki, one wszystkie do pewnego stopnia były zależne i zapożyczały wzory z Bliskiego Wschodu.
To znaczy modny był Orient.
Tak, Orient, który inspirował, a czasami był tak jakby brany na żywca, chociaż z pewną zmianą. Na przykład są takie tkaniny, które mają na sobie jakieś litery, które widać, że są literami nawiązującymi do pisma kuficznego, czyli zaczerpnięte z tkanin, które produkowane było przez muzułmanów, dla muzułmanów. A u nas, proszę bardzo, są takie tkaniny, tyle tylko, że w tej wersji włoskiej te litery nic nie znaczą. One są tylko ornamentem.
Jak tak przyglądam się temu ornatowi, on jest tkany w ten sposób, czy on jest wyszywany?
Tkanina jest tkana. Na krosnach ówczesnych, ręcznie.
W takie wzory kwiatowe?
Tutaj mamy wzór, który można określić jako oset, może bardziej nawet jako karczoch. W każdym razie ta rodzina roślin ostowatych bardzo mocno dominowała w tej stylistyce średniowiecznej, w tkaninach europejskich, ale także miało to właśnie źródła w tkaninach azjatyckich.
I tkanina jest tkana właśnie w te wzory, natomiast to jest bardzo bogaty liturgiczny ubiór. Wiadomo, jak ubierali się bogaci, no bo bardzo często możemy to poznać dzięki różnego rodzaju rycinom i tak dalej, i tak dalej. A jak ubierał się taki średni albo biedniejszy gdańszczanin? Co na sobie nosił? Co to było? Sukno? Wełna?
Zapewne nie były to tkaniny najwyższej jakości, ale wełna ze względów nawet klimatycznych. Tutaj także hodowano owce. Był dostępny len, bardzo ważne włókno, i były też dostępne konopie, z których produkowało się zarówno płótno ubraniowe, jak i takie podszewkowe, bo zarówno len, jak i konopie mają bardzo dobre właściwości pochłaniania wilgoci. Mało tego, są odporne na grzyby, pleśnie. To jest po prostu włókno mocne. Tlen, jeśli był produkowany na miejscu i konopie były produkowane na miejscu, a potem było to tkane na warsztatach domowych, to to nie był to jakiś wyjątkowo duży koszt. Więc można powiedzieć, że ta produkcja domowa załatwiała pewne potrzeby.
To w domu ludzie sami sobie tkali?
No też. Jednak gro takich rzeczy wykonywało się w domu. Kobiety, żeby naprawdę uważane były za dobry materiał na żonę, no to one musiały pewne rzeczy umieć.
Czyli od początku mamy włókno i to włókno trzeba na pewnie jakimś kołowrotku.
Najpierw mamy rośliny.
No właśnie.
Czyli rośnie nam las konopi albo las błękitnie kwitnącego lnu. I dopiero potem następuje ten proces produkcyjny, czyli trzeba pozbawić te rośliny tej niepotrzebnej zielonej okładziny, a wyciągnąć z nich włókno. Jak już się ma to włókno, no to wtedy można z nim dalej prowadzić jakąś akcję. Czyli można je uprząc. Najpierw tam odpowiednio się je moczyło, potem z grzebłami wyczesywało. No ta produkcja była w zasadzie prosta, ale dość skomplikowana. Nie używało się do tego żadnej chemii. Natomiast te wyciągnięte już nici mogły być potem skręcane. To zwykle na kołowrotku się robiło, prawda? Albo na przęślikach. Wtedy bardziej. A później no, trzeba to było jakoś utkać. Mamy te krosna poziome jako pierwsze, potem krosna pionowe, bo one były łatwiejsze w obsłudze i to taką ewolucję przeszły. I w domowych warunkach wyprodukowanie takiego brytu materiału no, nie było jakimś dramatycznym zabiegiem. To można było rzeczywiście zrobić. Zresztą można to zrobić i dzisiaj, jak się człowiek uprze.
Skoro już wiemy, jak powstawał w średniowieczu materiał w takiej wersji domowej, to czas porozmawiać o wyjątkowym zabytku, ale o nim w kolejnej części. To zasuwamy tę szufladę z ornatem, który już zobaczyliśmy i za chwilę opowiem o tym wyjątkowym.
Tajemnice Pomorza.
O średniowiecznej sztuce dzisiaj rozmawiamy, o średniowiecznych materiałach w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Otworzyliśmy kolejną szufladę i to najcenniejszy zabytek podobno.
Jeśli nawet nie uznać, że jest najcenniejszy, to jest chyba najbardziej fascynujący, ponieważ z nim związana jest pewna niezwykła historia. Moja poprzedniczka, pani Maria Żylewska, która opiekowała się tymi zbiorami no, tych ładnych kilkadziesiąt lat temu, w pewnym momencie miała oddać te rzeczy do konserwacji dla konserwatorów. A trzeba wiedzieć, że żeby zakonserwować tkaninę, która jest z różnych warstw złożona, to trzeba te warstwy rozłożyć na czynniki pierwsze.
Czyli rozpruć.
Tak. Oczywiście pod kontrolą konserwatora. I kiedy zaczęto odpruwać tę kolumnę krzyżową, na której jest postać Chrystusa na zielonym drzewie życia i Maria Magdalena u stóp tegoż krzyża, nagle spod tej kolumny zaczęły wychylać się rękopisy. I to rękopisy średniowieczne. To przyprawiło wszystkich o mocne drżenie serca, bo taki dokument pod takim obiektem, raz, że jest mało spodziewany, a dwa, że już było gdzieś w tyle głowy, że on niesie za sobą niesamowite informacje. I tak faktycznie w tym przypadku było. Dokumenty okazały się być tekstami niemiecko-szwedzko-łacińskimi. Tam była literatura religijna, maryjna i tam była taka ściąga do kazania, do którego zakonnicy byli obowiązani na przykład w niedzielę, dwujęzyczna zresztą. Tam była receptura zielarska na zmęczone oczy. I wreszcie tam był list. List i to list datowany. 1482. I to był list matki przyszłego regenta Szwecji.
Czemu on się znalazł w ornacie? Bo o ornacie mówimy.
Tak, i to wszystko w tym ornacie. Dlaczego? Dlatego, że papier był rzeczą cenną. Zresztą tak samo jak te tkaniny. Wykorzystywało się każdy z kreweczek. Więc jeśli w tych zasobach klasztoru, za chwilę powiem, którego klasztoru, takie resztki pozostałości z poprzednich dziesięcioleci się znajdowały, to należało je po prostu wykorzystać. No, klasyczny średniowieczny recycling. Dzięki temu ta dokumentacja, która już była zbędna, do niczego już się nie mogła przydać. Była zapisana z obu stron, więc nie dało rady tego wykorzystać jeszcze raz. po prostu posłużyło jako usztywnienie haftu. I to zostało lekko przeszyte z płótnem i na tym nałożono tę część haftowaną, która też była usztywniona płótnem. I dzięki tym dokumentom okazało się, że warsztatem, który jest odpowiedzialny za powstanie tego zresztą bardzo pięknego haftu, bardzo intensywnego w kolorze, jest klasztor Brygidek w Gdańsku. To one to zrobiły. Zrobiły to na wzór haftów szwedzkich z tego czasu. Patronowała Wadstena, czyli miejsce tego pierwotnego klasztoru brygitańskiego. No i dzięki temu została odkryta jakby tajemnica przynajmniej niektórych haftów średniowiecznych w Gdańsku.
Ale żeby nie zdradzić wszystkiego, co w Muzeum Narodowym w Gdańsku jest ukryte, to na dzisiaj skończymy o tkaninach i o sposobach ich konserwacji, a także o tym, jak taką tkaninę przebrudzoną doprowadzić do czystości, opowiemy w kolejnych tajemnicach Pomorza, w kolejnych odcinkach.